Razem łatwiej.
Dobry wieczór. Z czym kojarzy się Państwu nadzieja? A spokój i miłość? Gdyby tak wybrać, jedno miejsce, w którym można spotkać te wszystkie odczucia, to może byłby to dom. Jest takie miejsce na mapie naszego regionu, o którym wiele osób mówi właśnie dom. Jakie to miejsce? Może to Państwa zaskoczyć, zadziwić, ale myślę, że również na tyle zaintrygować, by dowiedzieć się o tym miejscu czegoś więcej. Już nie trzymam w niepewności. Dzisiaj w audycji Razem Łatwiej opowiem o puckim hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio. Alicja Samolewicz-Jeglicka, zapraszam. Ze względu na pandemię koronawirusa nie miałam możliwości przejścia się po hospicjum i porozmawiania z podopiecznymi. Ale jak mówią sami pracownicy, odwiedziłam jedno z miejsc, które można nazwać sercem maszyny, jaką jest cała instytucja. Tam spotkałam się z osobami, które codziennie na pokładzie zmieniają życie innych. I to nie przenośnia. Tu naprawdę dzieją się małe, wielkie cuda. Puckie hospicjum. Co to za miejsce?
Dla mnie święte. Aż tak. Ksiądz Janusz Przygocki, kapelan puckiego hospicjum. Ja wcześniej byłem kapelanem w szpitalu, nie w hospicjum i tą różnicę widać. Myślę, że tu mamy troszkę więcej czasu, natomiast nie wiemy, ile czasu chorzy mają i dlatego bardzo się staramy, żeby ze wszystkim zdążyć, żeby zadziałać tak, żeby potem coś tam sumienie nam nie wypominało, że mogliśmy lepiej, a się nie udało.
O czym ksiądz rozmawia z pacjentami?
O czym mówię w sakramencie pokuty, to nie powiem, bo to tajemnica spowiedzi, tak? Natomiast tak o wszystkim. Od pogody, czy jedzonko smakowało, co się w życiu tam zadziało. Nieraz wystarczy tylko hasło rzucić, a chory sam już tam więcej powie. I ja myślę, że każdy taki temat jest dla chorego ważny, a dla mnie to, że mogę być przy nim i że on czuje, że właśnie jakaś taka więź też powstaje nieraz. W bardzo krótkim czasie. Może i chorzy też jakoś tak to sami zauważają, że warto może jeszcze tak z kimś się tam zapoznać, prawda? A jeszcze ksiądz przyjdzie, a jeszcze ksiądz Janusz, to już w ogóle mistrzostwo świata mamy. Nie, bardzo, bardzo mówię. Dużo tematów jest poruszanych, bardzo ciekawych i myślę, że dla chorego też bardzo ważnych. Lubią swoich jakichś takich przeżyć, jak wspominać. Przykładowo ostatnio, co się zadziało. Zupa mleczna i do tego kawałek chlebka na drugim talerzu. Pani poprosiła, żeby ten chlebek pokroić i wrzucić do tej zupy mlecznej. Mi się od razu moja babcia przypomniała. Nie chlebek, ale bułeczka, prawda, połamana rączkami i wrzucona do talerza. No, powrót do przeszłości, prawda? I potem idę do następnego chorego. Jest znowu zupka mleczna i chlebek, się pytam, a może wrzucimy do zupki? Jest już jak najbardziej, prawda? Także takie fajne, pozytywne zawirowania następują tutaj.
Nie da się w takim miejscu nie mówić właśnie o nadziei, o wartościach, w które się wierzy, a także, jak przed chwilą mogli Państwo usłyszeć, o wspomnieniach, bo ich temat przeplata się we wielu rozmowach. W hospicjum mówi się również o śmierci, ale wydaje mi się, że całkiem inaczej, bo może być dobre umieranie.
Oj, dla mnie jako księdza to w takim pełnym przygotowaniu na to przejście na drugą stronę. Człowiek wierzący liczy na to, że trafi do nieba, tak? Całe życie w sobie na to zasługujemy. Jeżeli spojrzymy tutaj na ludzi w hospicjum, na naszych podopiecznych, i sobie tak myślę, że szczęściarze to są, bo jeszcze mają możliwość, jakby nie było, codziennego spotkania z kapłanem, codziennego możliwość uczestniczenia w Eucharystii, codziennie przyjmować komunię świętą, no pełnia szczęścia. Pytanie, co z człowiekiem, który gdzieś tam się oddalił, tak, od Kościoła. Nie mówię od Pana Boga, ale od Kościoła. Czy człowieka niewierzącego. Oni też na jakiś swój sposób takiego spokoju szukają. Jednym się to udaje, innym myślę nie za bardzo. Ale tu jako zespół też w jakiś sposób tak próbujemy im w tym wszystkim pomóc. Z jednej strony jest Pan Bóg w tym takim jakimś spokojnym odchodzeniu, a z drugiej strony rodzina. I to jest też bardzo ważna sprawa, żeby pojednani, pogodzeni i pożegnani odchodzili, kiedy Pan Bóg jednak ich tam do siebie powołuje, bo ich potrzebuje. I Ja myślę, że też rodzina sama w jakiś sposób wyczuwa, że mówić o takich szczęśliwych sytuacjach, które były. Nie, że tam, a pamiętasz, kochanie, tam 20 lat temu już byłaś chora. Nie w te klimaty, prawda? Tylko to, co było piękne, to, co było no, wspaniałe i co można wspominać właśnie do ostatniej chwili.
Czy otwierając drzwi do hospicji można poczuć nadzieję?
Tak. Tak. Myślę, zdecydowanie mówię tak. Mhm. Nie, no znowu, nie wszyscy, prawda? Nie od razu, ale jest coś takiego. Tak w temacie hospicjum nie siedziałem. Tutaj akurat pewnie wypadałoby o księdzu Janie wspomnieć, założycielu naszego hospicjum, który bardzo dużo i bardzo ładnie o hospicjach mówił w taki sposób pozytywny, bo długo było takie postrzeganie hospicjum jako, no brzydko powiem, umieralnie, prawda? Przychodzi chory, tu już tylko wypada umrzeć, nic więcej. Nieprawda. Tu się wielkie rzeczy dzieją i właśnie bardziej mówimy, że oni są w naszym domu niż w naszym hospicjum, prawda? Tu takie domowe klimaty staramy się wytworzyć i nieraz nawet spokojne, taka bardzo, bardzo jakaś taka rzecz wystarczy, żeby było cudownie. Przykładowo lampka nocna postawiona na stoliczku chorego, ale przywieziona z jego domu. Obrazek, prawda, współmałżonka, obrazek dzieci, wnuków. To już też wystarczy do jakiegoś takiego stworzenia szczęścia. I to jest kwestia, żeby tylko właśnie ci, którzy działają w hospicjum, o takich rzeczach pamiętali i może nawet czasami podpowiedzieli. I będzie cudownie. Dla mnie cudownie jest, kiedy słyszę, bałam się tu przyjechać, bałam się tu przyjść i żałuję, że tak późno tu mnie przywieźli. No to miód na sercu, prawda? Podsumowanie takie i myślę, też taka forma podziękowania ze strony chorego, jak takie zdanie usłyszę. A się chce, prawda, dalej pracować z mocą.
Puckie Hospicjum to cały zespół ludzi. To lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, dietetyk, kapelan, opiekunowie medyczni, administracja, pani kucharki. Cała grupa ludzi pracujących dla tego jedynego pacjenta. Bo mimo iż osób, które trafiają do hospicjum jest wiele, to jednak podejście do każdego jest bardzo indywidualne.
Często myślę i mówię o sobie, że jestem takim kawiarnianym psychologiem z kubkiem kawy czy herbaty. Anna Saletra, jestem psychologiem w Puckim Hospicjum i psychoonkologiem. Takim się czuję i pracuję i tak jestem. Właśnie w takim, mam nadzieję, bliskim kontakcie, który pozwala tą bliskość budować, zbliżać człowieka do człowieka, mnie do człowieka. Jak myślę sobie po co, to pewnie po różne rzeczy i po wiele rzeczy. Od oswajania, zabierania napięcia, rozładowywania, po jakieś po towarzyszenie, po to, żeby być blisko, po to, żeby wspomóc rodzinę, żeby porozmawiać, zabrać znowu niepokój, zabrać lęk, odbaczyć z poczucia winy, pocieszyć się i towarzyszyć w takich chwilach, które są i można je złapać jako takie chwile szczęśliwe, pogodne, żeby też to jakoś zaznaczać, zauważać, bo czasem w bólu i w cierpieniu tego po prostu nie dostrzegamy. Nie czuję tego ciężaru, ale myślę, że on wynika z takiego wyboru, że jestem tutaj, bo to mój wybór, bo to jest moje pragnienie, bo to nie jest jakiś przymus i że ta praca mnie po prostu nie męczy. Ja po prostu tutaj żyję między tymi osobami, które spotykam, od personelu poczynając po naszych pacjentów i ich rodziny, bliskich, przyjaciół kończąc. Ja tutaj jestem, więc w tym sensie nie przeżywam tej pracy jako jakiejś obciążającej, chociaż pewnie jest. Natomiast jak sobie myślę o satysfakcji, jestem w jakimś nieustającym zachwycie. Nie tylko dla tego miejsca, ale też dla tego, co tutaj się dzieje, tego życia, które się tu toczy. I jak sobie myślę, że co mi jako psychologowi, człowiekowi daje satysfakcję, to jakiś spokój, który się bierze, że z jednej strony jesteśmy w jakiejś sytuacji krańcowej, trudnej, wydaje się jakiejś granicznej, pełnej bólu i cierpienia, a że można tą sytuację przeżywać spokojnie, pogodnie, dobrze, szczęśliwie nawet. I w tym sensie ja czerpię z tego satysfakcję, że to jest możliwe, że to jest jakby efektem mojej pracy, czy całego zespołu, bo już jestem członkiem, elementem tego zespołu.
A czym są pacjenci rozmawiają z psychologiem, z psychoterapeutą?
Ja wiem, że jestem psychologiem i myślę o sobie w taki sposób, ale z drugiej strony nie myślę. Myślę o człowieczeństwie, myślę o tym, że jestem tutaj w roli człowieka, Ani po prostu. Rozmowy, które się tutaj toczą, szczególnie takie, które się zaczynają, one są bardzo takie o wszystkim, tak? To jest też tak, że ja bardzo się staram nawiązać kontakt i relacje i początki tych rozmów dotyczą zwykłych spraw codziennych, historii życia, relacji, pracy zawodowej. Szukam czasem takich pretekstów, jakieś zdjęcie na szafce, jakiś rysunek, który dostał dziadek czy babcia od swojej wnuczki. Tego się zaczyna historia, to jest opowieść. Czasem siedzę, mam taką w głowie historię, kiedy jedna z naszych takich młodych pacjentek zachwyciła się moimi butami. I właściwie nasze spotkanie było na temat butów, na temat kobiecości, na temat koralików. Moich butów, ale też jej pragnień, jej butów, jej życia dotychczasowego, jej młodości. To była piękna historia. To są czasem takie rzeczy, ale też oczywiście historie, które tutaj się odbywają, mają głęboki wymiar i są ważne i poważne. Zdarzyła mi się taka historia, kiedy jedna z naszych tutaj pacjentek chodziła, jeszcze była taka w dobrym, że tak powiem, stanie. Usiadła kiedyś ze mną, powiedziała, no to niech pani teraz ze mną porozmawia o tym, jak to będzie. Więc mówię, ale o czym? Ona mówi, no, o tym, jak to będzie, jak będę umierać. Właściwie byłam zaskoczona jej otwartością i taką gotowością, bo rzadko się zdarza, żeby ktoś w taki sposób chciał rozmawiać. I mówię, no to właśnie jak to może być? I zaczęłyśmy rozmawiać, jak pani sobie wyobraża, jak to będzie, czego się obawia. Myślę, że się obawia zależności, że się obawia tego, że nie będzie samodzielna, że będzie się bała. Różne rzeczy opowiadała. Ale też o tym, że czego się spodziewa, jak będzie zamykać oczy, jak będzie tracić świadomość, jak będą przy niej bliscy. Takie rozmowy miałyśmy jakby w dwóch częściach. Pamiętam, że potem chyba miałam tydzień, jakiś miałam urlop, nie było mnie w każdym razie, po jakichś kilku dniach przyszłam do pracy i pani się już pogorszyła i była w takim stanie. Właśnie takim już, powiedziałam, odchodziła powoli. Nachyliłam się nad nią i powiedziałam, to jest ten czas, o którym rozmawiałyśmy. Ona była świadoma, uśmiechnęła się. Właściwie ja jakoś czułam, że pani była przygotowana świadomie i z własnej woli do tego wydarzenia, które ma miejsce. O tym, że mówimy, że umieranie to jest jakiś proces, jakiś etap życia, tak? Że to nie jest tylko tak, że jest śmierć, tylko no jest to jakaś historia, w której my tutaj uczestniczymy, w której uczestniczą nasi pacjenci, bliscy tych pacjentów. Bardzo poruszająca historia, tak otwarte pytania i taka gotowość nieczęsto się zdarza, ale się zdarza.
A co to znaczy dobrze umierać?
Dla mnie takim wymiarem tego dobra jest spokój, który towarzyszy zarówno pacjentowi, naszemu podopiecznemu, jak i jego bliskim. Przyjaciołom, rodzinom. Spokój, który nie wyklucza łez, czy jakieś poruszenia, czy wzruszenia. To wszystko jest, tak? Że jest smutek, jest żal, jest, jak mówię, jakieś poruszenie, ale w tym wszystkim jest też pewna akceptacja i spokój na tą rzeczywistość, która po prostu jest, której możemy towarzyszyć i możemy być blisko, czyli to, czego tak naprawdę nasi pacjenci najbardziej pragną, czyli bliskości. Bliskości w takim wymiarze fizycznym, kontaktu, dotyku, słowa, szeptu, ale też bliskości takiej emocjonalnej czy związanej z myślą. Szczególnie teraz, kiedy takie to jest trudne, bo właściwie jest pytanie, jak być blisko, kiedy blisko być nie można. Nasze słowa i nasze myśli, nasze uczucia mają ogromną moc. Nie magiczną, to nie jest tak, że to jest jakaś magia, to jest rzeczywistość. Jeżeli ja nawet będąc w domu myślę o moim tacie, mamie, siostrze, która przebywa w hospicjum, myślę i kieruję tam swoje uczucia, tęsknoty, wdzięczności, to ma moc. To jest coś, co jest jakąś energią, jakąś siłą. I to jest ta obecność w każdym możliwym dostępnym wymiarze. Również takim. Nie odbierałabym, jakby dzisiaj też czas mamy, jaki mamy, Więc pojawia się też dużo takich wrzutów, żalu, że nie mogę właśnie być blisko, nie mogę z tobą spędzić świąt, nie mogę, nie wiem, wypić z tobą barszczu. I możemy z tym zostać. To trochę jest nasz wybór, czy zostaniemy w takim żalu i takiej złości, poczuciu winy, czy wybierzemy, postaram się zachować to, co jest możliwe. Czyli, że mogę się podzielić jakimś pragnieniem, tęsknotą, wspomnieniem, mogę zadzwonić, porozmawiać z mamą, powiedzieć, zrobiłam takie pierogi, jakie ty robiłaś, jakie mi nauczyłaś, mamo. Tato, choinka stoi w tym miejscu, w którym ty zawsze ją stawiałeś. I że tak naprawdę sobie myślę o tym, że każdy z nas potrzebuje coś zostawić. I to są właśnie te rzeczy, które jeśli usłyszę, że moje dziecko robi te pierogi tak, jak ja robiłam, że one wyszły takie jak mi i że są najlepsze na świecie, to jest dar, który my możemy dać i być blisko, tak naprawdę nie będąc blisko. Na pewno potrzeba i bliskości, czy potrzeby pacjentów naszych nie zmieniły się i one są takie same. Tak samo pragniemy tej bliskości, towarzyszenia, tego, żeby byli ze mną ci, których kocham, albo którzy są dla mnie ważni. Natomiast sposób realizacji tych potrzeb jest inny. Na pewno to się zmieniło, że pewnych rzeczy nie możemy zrobić ze względu na bezpieczeństwo i taki mamy czas. Natomiast nie umniejszałabym temu. To nie jest czas na robienie sobie wyrzutów. Chodzi o to, żeby się nie dręczyć, żeby nie zostać takim poczuciem, to ostatnie święta ja z tobą nie jestem, że nie mogę właśnie być blisko ciebie i nie wiem, chociażby za tą rękę cię potrzymać. Nie mogę. Tak i to jest czas i trzeba te myśli i uczucia rzeczywiście zaopiekować i tak się nimi zająć, bo one będą. Będzie i złość, i żal, i poczucie winy, ale ważne, żeby nie robić sobie takiego właśnie wyrzutu, że straciłam, że to była ostatnia szansa. Spróbujmy nie stracić więcej niż i tak tutaj tracimy. Spróbujmy zachować najwięcej jak się da. Tak jak mówię, nasze uczucia i myśli moc mają. Już naszym zadaniem jest jako zespołu przekazywać to dalej. Jeśli któryś z naszych pacjentów nie dostanie pudełko pierniczków, to ja mówię o tym, córka zrobiła ciasteczka. Tak jak pani nauczyła ją, tak? Z tego przepisu. Albo oglądamy wspólny rysunek, który wnuczka babci czy dziadkowi narysowała. Pokazują o tym, że ktoś o mnie myśli, że jest blisko, że za mną tęskni. Tak jak mówię, moim zadaniem, naszym zadaniem zespołu jest, to jest codzienne powtarzanie, że są inni, którzy myślą, pamiętają, przychodzą. Niedawno była taka historia, właściwie bardzo wzruszająca, kiedy żona pacjenta codziennie przed 11 tutaj była z drożdżówką, bo mąż lubi drożdżówkę do kawy koło 11. Przynosiła tą bułkę, ja tą drożdżówkę zanosiłam i ten mąż wie, że ta żona o nim pamięta, wstaje rano, leci do tej piekarni, kupuje tą samą drożdżówkę i ją przynosi, bo tak było w domu. I to są wyrazy pamięci, bliskości, towarzyszenia. Myślę, że można być blisko w głębokiej relacji, nie będąc jednocześnie fizycznie blisko, bo teraz tak nie można. Pacjent powiedział, że tak właściwie powinniśmy mieć w życiu dwa życia. Jedno powinno być takie na przeżycie, a drugie powinno być takie, żeby skorzystać z tych doświadczeń. I mówił o tym, że jedyne czego żałuje, to że za dużo pracował. Że jak wyszedł któregoś razu, już będąc chory, na balkon i zobaczył rodzinę, małżeństwo z dwójką dzieci, którzy spacerowali po parku, popłakał się, wyszedł z tego balkonu, mówił, że nie był w stanie znieść tego widoku z tego względu, że myślał, że on tak nigdy nie robił, że pracował bardzo dużo, pływał i nie wie, jak jego dzieci miały, nie pamięta czasu, kiedy jego dzieci miały 2 czy 3 latka, bo po prostu go nie było. To była taka historia mocno poruszająca, właśnie taki testament właściwie. Pytałam, czy córka wie o tym, że on ma takie wspomnienia, że ma taki żal. Więc mówił, że wie, kiedy pacjent, ten nasz pan odszedł, zmarł. Ja jeszcze raz wróciłam do tej historii. Opowiedziałam tej rodzinie, właśnie córce, zięciowi byli razem, tą opowieść. I byli bardzo poruszeni, bo byli poruszeni tym, że ta historia też trafiła do mnie. obcej osoby właściwie. Takie testamenty się zdarzają, ale tak jak mówię, czasem jest to jedno zdanie, jakiś zachwyt przyrodą, jakieś zdanie, że nie wiem, dobrze wychowałem swoje dziecko, że mam dobrego syna. To jest to, o czym mówię. My potrzebujemy z czymś zostać, z takim poczuciem, że przeżyłam to swoje życie sensownie, że coś zostanie po mnie. I nie chodzi o to, że to będzie dom czy samochód, tylko że zostaną jakieś wartości, zostaną te przepisy, zostanie coś dobrego. Że ja nie byłem tutaj bez sensu, na marne. I to jest strasznie ważne i cenne. I ja w tych moich takich rozmowach bardzo to podkreślam. Drobne rzeczy, które nas jako człowieka nam towarzyszyły całe życie i że u kresu życia widzę, że jestem, każdy jest z czymś dobrym. Nawet jeśli historia życia jest bardzo pokręcona, bardzo trudna, bardzo zagmatwana, związana z przemocą, z uzależnieniami, mamy takich pacjentów, to tam też jest jakieś dobro. Bardzo ważne jest, żeby to dobro wyłuskać i dla tego pacjenta naszego, żeby on też zobaczył, że coś po mnie zostaje, ale także dla tych bliskich. To nie jest szukanie na siłę, to nie jest zaprzeczanie rzeczywistości, tylko to jest prowadzenie też jakiejś prawdy. Każdy gdzieś po drodze zrobił coś dobrego, albo nawet jeśli zrobił złego, to też jest tak, że żałuję za to, że za to przepraszam, że nie chciałbym, żeby tak było. Tak jak pani pyta o satysfakcję z pracy, to jeżeli to się udaje, to mnie cieszy, to mnie uspokaja, to mi daje energię do pracy, siłę. Chociaż to też jest tak, że ja tego nie planuję. To nie jest tak, że to jest jakieś wyreżyserowane. To po prostu się dzieje. Dlatego mówię bardziej o takim swoim poczuciu, że jestem takim kawiarnianym psychologiem, że jestem takim psychologiem z kubkiem herbaty. Nie myślę, że idę na jakąś sesję, na jakąś głęboką rozmowę. No, skupiam się czasem, pewnie planuję, to jest oczywiste, tak? Ale jest w tym, myślę, większa jakaś spontaniczność i towarzyszenie, po prostu takie bycie.
Tegoroczna pandemia koronawirusa zmieniła wiele. Puckie hospicjum również musiało zacząć inaczej funkcjonować. Szczególnie, że tam trzeba podwójnie dbać o zdrowie i życie ludzi.
Epidemia wymusiła na nas pewne zmiany. Wymusiła zmiany organizacyjne, natomiast nie zatrzymała naszej pracy. Anna Joachim-Labuda, dyrektor Puckiego Hospicjum. Odbyło się to oczywiście kosztem wielkiego, wielkiego trudu całego zespołu, który musiał zasiąść do stołu i ponownie zaplanować pracę, która do tej pory była już takim wieloletnim doświadczeniem w najlepszym standardzie, a dzisiaj po to, żeby ten standard utrzymać, musieliśmy znaleźć nowe rozwiązania. Opieka stacjonarna i domowa przez cały czas trwania epidemii, czyli już od 9 miesięcy, jest realizowana w niezwykle trudnych warunkach, trudnych dla tych, którzy tą opiekę dają, ale też i dla tych, którzy tą opiekę biorą. I takim naszym nowym projektem jest serwis pomocowy blisko chorego, który dzisiaj jakby jest już gotowy i zaczął pracować, ale przygotowywaliśmy go przez wiele lat i nie wiedzieliśmy do marca, że może okazać się tak pomocnym narzędziem. Dzięki temu udaje nam się realizować tą opiekę, nawet jeśli ona jest czasem zdalna z powodu izolacji, kwarantanny czy ograniczeń, które są zarówno w domach pacjentów, w hospicjum stacjonarnym, czy wynikają z ograniczeń, jakie mają pracownicy zespołów, bo ten zespół holistyczny składający się z lekarza, pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta, dietetyka, wolontariusza, księdza i całej grupy pracowników takich pomocniczych w organizacji, tych, którzy zajmują się administrowaniem, przygotowywaniem posiłków, no też ta epidemia dotyka tych ludzi, ale większość czynności zaplanowaliśmy wspierających, dominujących takiej wersji hybrydowej, również w postaci zdalnej, po to, żeby wspierać tych, którzy jak agenci specjalni jadą do domu czy pracują z pacjentami w hospicjum stacjonarnym. Każde hospicjum, które podąża za potrzebami pacjenta, które jest obecne wtedy, kiedy ludzie chorują i umierają, jest idealnym hospicjum. Naszym marzeniem od początku istnienia jest dążenie do ideału. Nigdy nie mówiliśmy, że jesteśmy najlepsi na świecie, bo wszyscy się każdego dnia uczymy. Nasze środowisko jest takim środowiskiem dynamicznym, poszukującym. Cieszymy się, że mamy tutaj w ogóle w województwie pomorskim tak dużo ośrodków. W skali kraju pewnie jesteśmy regionem dominującym, jeśli chodzi o dostępność do opieki paliatywnej. Natomiast jakby życie pokazuje, że każdego dnia musimy dokładać jakby starań, żeby ta opieka była bliska ideałom, no i nie przestajemy uczyć się. Zapraszamy też innych, bo sytuacja, w której znaleźliśmy się od marca, pokazuje, że ten zespół interdyscyplinarny opieki hospicyjnej, zarówno stacjonarny, jak i ten w domu pacjenta, dzisiaj tworzą również inni specjaliści. Kiedyś zapraszaliśmy wolontariuszy, którzy dzielili się z nami swoimi talentami i to jest coś niesamowitego, wyjątkowego, coś, co dodaje nam skrzydeł, co ciągle jest takim świeżym powiewem entuzjazmu, zapału, ale też i pomysłów. Dzisiaj do zespołu hospicyjnego dołączyli informatycy, osoby, które odpowiadają za część techniczną, bo ta praca jest wielką radością i odkrywaniem naszych nowych możliwości. Ten deficyt czasowy jest taką dużą trudnością. Nawet jeśli komuś się wydaje, to może mało istotne, to doba niezmiennie ma tylko 24 godziny, a decyzji do podjęcia w większym zespole, jakby z nową wiedzą, jest ciągle dużo i dużo. Kolejna rzecz, która dotyczy samych pacjentów, to ta wielka obawa, kiedy nasz zespół przychodzi na przykład do domu i wiemy, że niektóre z rodzin obawiają się, że możemy być takim potencjalnym źródłem zakażenia. Więc ogromna praca zespołu w temacie, który wcześniej w ogóle nie zajmował nam czasu. I to, co chyba w hospicjum stacjonarnym dla nas było najtrudniejsze, dzisiaj oswoiliśmy się wszyscy, to, że pacjenci mają ograniczony dostęp w takim realnej możliwości do kontaktu osobistego z rodzinami. I to jest taka największy ból, największa troska. Wiemy, że oczywiście te wszystkie rozwiązania technologiczne, które stosujemy, wszystkie aplikacje, które nam pozwalają, sprzęt, który udało nam się pozyskać, kupić z projektu, z własnych środków, umiejętności, które zostały dowiezione przez specjalistów, wymagały dużej pracy ze strony personelu z osobami, które miałyby korzystać z tych form kontaktu z bliskimi. Bo proszę pamiętać, że dużą grupę osób przebywających pod naszą opieką, zarówno w domu, jak i w hospicjum stacjonarnym, stanowią osoby starsze, które z mniejszą ochotą korzystają z telefonów, laptopów, komputerów, WhatsAppów. Święta, jak każde święta, będą świąteczne. Dla jednego znaczy to, że będą potrawy świąteczne, dla innego, że będziemy słyszeli kolędy, które będą rozbrzmiewały w pokojach pacjentów, ale dla niektórych to też będą podarunki, które wolontariusze wspólnie z pacjentami szykują, żeby obdarować rodziny, które pewnie będą zaglądały przez okno, na którym będą śniegowe choinki wymalowane, więc pewnie będą łzy wzruszenia i życzenia przez telefon, ale święta na pewno będą. Pewnie jeszcze bardziej wzruszające, bo to, że nie możemy się spotkać, dla wszystkich jest trudne.
To miejsce, w którym można odnaleźć spokój, miłość, a także, a może przede wszystkim, nadzieję i wiarę, tak bardzo potrzebne w ostatnim epidemicznym czasie.